Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Katarzynę Zajączkowską, projektantkę, wykładowczynię w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Przez kilkanaście lat pani Katarzyna tworzyła kolekcje dla wiodących marek odzieżowych w Polsce. Teraz możemy znać panią Kasię z bloga i podcastu Odpowiedzialna Moda, a na rynku ukazała się świeżo książka pod tym samym tytułem Odpowiedzialna Moda. Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, że napisała pani thriller momentami. Przynajmniej tak odbieram tę książkę.
No nie był to mój zamysł i rzeczywiście życzyłabym sobie, żeby to była bardziej przyjemna i pokrzepiająca pozycja, ale zdaję sobie sprawę, że niektóre zawarte w niej fakty mogą nam trochę popsuć humor i, no i takie zadowolenie ze stanu świata.
No tak, trochę też pani jest w roli i oskarżyciela, prokuratora, ale też obrońcy, bo pani lubi modę, jest pani z modą związana. Potrafi pani też pokazać, co w tej modzie jest piękne, ale również przerażające, bo okazuje się, że moda, taka niewinna sfera życia, jest jedną z najbardziej oskarżanych o zmiany klimatyczne, o dewastowanie naszej natury, przyrody, o wykorzystywanie ludzi, począwszy od małych dzieci, o obniżanie poczucia własnej wartości, a z drugiej strony potrafi nam dać tyle radości, tyle lekkości. Dokąd zmierza świat, jeżeli chodzi o modę? Czy my z tego świata fast możemy przejść do świata slow? Pani cały czas do tego nawołuje i też do tego dąży i w swoich podcastach, i pisząc książkę.
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że ono jest właśnie tak trudne, jak trudna jest ta relacja z modą, bo rzeczywiście ten mój związek z branżą ma status to skomplikowany. I istotnie my się cały czas, mimo tych nawoływań do tego, by się ograniczać, by troszkę bardziej świadomie podchodzić do naszej konsumpcji, nie tylko odzieżowej, mimo tych rosnących głosów i wspaniałych też przykładów działań i konsumenckich, i takich branżowych, jeśli chodzi o takie bardziej odpowiedzialne wybory, no to ciągle gdzieś mamy takie jakby dwie mody i dwa światy i dwa bardzo różne stosunki do odzieży, do ubrań. I myślę niestety, że to tak będzie, że jakiś kawałek branży będzie zwalniał, różne rzeczy dobre będą się działy, wymuszane nie tylko przez taką oddolną presję, ale też przez na przykład zmiany w prawie, ale równolegle, gdzieś w tym równoległym świecie, pewnie ta presja na sprzedawanie nam coraz większej ilości ubrań za niskie albo bardzo niskie ceny będzie dalej się rozwijać, ponieważ po prostu jest to bardzo intratny biznes, więc nie mam chyba takich nadziei, że wszyscy będziemy slow, mówiąc w skrócie.
No tak, żeby nie być gołosłowną, przytoczę to, co pani napisała. Wartość przemysłu odzieżowego szacuje się na 1,3 biliona dolarów. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży się podwoiła za sprawą modelu fast fashion. Przemysł odzieżowy i obuwniczy odpowiada za ponad 8% globalnego wpływu na klimat. Ja tutaj połączyłam dwie sprawy, o których rozmawiamy. Rzeczywiście stoją za tym duże koncerny, olbrzymie pieniądze, ale przede wszystkim chyba takim głównym tematem jest to, że kiedyś, w którymś momencie coś nam przeklikało w głowach i zaczęłyśmy, głównie my kobiety, utożsamiać poczucie własnej wartości z tym, co mamy w szafie, jak wyglądamy, jak ocenia nas ulica, jak oceniamy siebie same. Oczywiście to się nie zrobiło wskutek naszych przemyśleń, tylko ktoś nad tym bardzo długo i bardzo sprytnie i w taki bardzo wyrafinowany sposób myślał.
Tak, to prawda. Mamy całe sztaby marketingowców, ludzi, którzy zajmują się także mediami społecznościowymi, bo warto tutaj wspomnieć, że jeśli chodzi o rozwój szybkiej mody i taki naprawdę lawinowy wzrost konsumpcji, no to bardzo wyraźnie widać to powiązanie z rozwojem mediów społecznościowych. Dzisiaj to nie reklamy w sklepach, nie reklamy w telewizji czy w magazynach modowych, chociaż one oczywiście nie ustały, ale to nie one napędzają jako jedyne tą naszą konsumpcję i zakupy. Bardzo często kupujemy ubrania albo czujemy, że powinnyśmy kupować i mieć ich więcej, nawet nie tyle mieć lepsze, ale mieć ich więcej, mieć ciągle nowe. Kupujemy dlatego, że to influencerzy i influencerki, ludzie, których po prostu oglądamy na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych, pokazują nam te swoje nowe zdobycze, często tak naprawdę prezenty od marek, i to są opłacane oczywiście współprace. No a my no jakoś ufamy, jeśli ktoś, kogo lubimy, obserwujemy, coś nam poleca, jeśli pięknie w tym wygląda, wydaje się szczęśliwy, zadowolony i gdzieś pod tą narracją, to nie jest taki prosty komunikat, kup tą bluzkę, tylko to jest cały serial o życiu danej osoby, no to no bardzo łatwo nam w taki nawet nieświadomy sposób połączyć ten piękny wygląd z jakimś poczuciem szczęścia, jednocześnie z takim przekonaniem, że no właśnie, od tego idealnego świata albo od tego lepszego samopoczucia właściwie dzieli nas tylko ten jeden kolejny zakup w świecie online lub offline, bo my dzisiaj możemy kupić przecież z pomocą jednego kliknięcia na telefonie, więc no zakupy nigdy nie były prostsze. Nigdy odzież też nie była tak tania w tym całym takim naszym zakupowym koszyku. No i nigdy nie kupowaliśmy, mam wrażenie, tak bezrefleksyjnie jednak.
No tak, poza tym w sferze języka też się dużo dzieje. Określenie must have, ono też działa jakoś na podświadomość i zastanawiamy się nad tym, czy jak nie będziemy mieć sweterka, sukienki, spodni, co będzie z naszym życiem? No nie będziemy tego mieć, a musimy to mieć, więc świat staje się trochę bardziej ponury bez tych spodni czy tej konkretnej rzeczy. Jak pani pisze w książce, branży nie chodzi o to, żebyśmy przynosiły do domu rzeczy, które pokochamy, będziemy je nosić przez kilka sezonów. Chodzi o tę krótką ulgę przy kasie i obietnicę nowego życia. Tylko, że to jest bardzo krótka droga. Za chwilę ta ulga znika, pojawia się poczucie winy, wyrzuty sumienia, trzeba sobie znowu to zagłuszyć i znowu ruszamy na łowy. A łowy są teraz bardzo proste, ponieważ kolekcje zmieniają się właściwie jak grzyby po deszczu. Kiedyś były 4 sezony, a teraz mamy tych sezonów kilkanaście.
Tak, moda przyspieszyła, a jak przyjrzymy się temu, jak działają takie duże platformy internetowe, które oferują nam odzież, to tam właściwie już nawet nie ma sezonów, tam jednego dnia, każdego dnia potrafi się pojawić ponad 1000 nowych modeli. To jest zupełnie niewyobrażalna ilość tanich rzeczy, dziwnie tanich. My od kilkunastu już lat, właściwie od kilku dekad, jesteśmy tak bardzo zanurzeni w tej takiej kulturze fast fashion, w kulturze zakupów i tak przywykliśmy do tego, że ubrania możemy kupować w cenie obiadu albo kawy, że właściwie nie zadajemy sobie już pytań, dlaczego one są takie tanie i tutaj mogłyby się pojawić takie niespecjalnie satysfakcjonujące nas odpowiedzi, tylko my zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak drogo, jeśli rzecz jest uszyta lokalnie, z jakichś lepszych materiałów, bardziej dopracowana. Więc to jest taka moim zdaniem niesamowita zmiana, że ponieważ nie widzimy z bliska, oddzielono bardzo to miejsce produkcji od miejsca konsumpcji mody, nie możemy zobaczyć, jak nasze mamy czy babcie, ile godzin musiały spędzić na tym, żeby uszyć spodnie, bluzkę, nie wiem, wydziergać jakiś sweterek. Więc te ubrania trochę nam spadają z nieba do tych pachnących sklepów, do tych galerii handlowych, w których gra muzyka i w ogóle wszystko się wydaje takie bardzo przyjemne. No a nie widzimy tego zaplecza, tych kulis mody. No i myślę, że to jest jedna pewnie z przyczyn, dlaczego my no, nie łączymy tych kropek. I właśnie to jest taka ambicja, która mi towarzyszyła, gdy pisałam książkę, żebyśmy sobie troszkę jakby poszerzyli ten obraz takiego myślenia o modzie i wybierali bardziej świadomie, nie odrzucali wszystkiego, nie wylewali dziecka z kąpielą, ale trochę się zadumali, choć na chwilę.
Nie jest to proste, kiedy łudzą nas reklamy, które się wydobywają właściwie z każdego nośnika i z telewizji, głównie z kanałów internetowych, łudzą nas tym poczuciem szczęścia, podwyższeniem poczucia własnej wartości i w związku z tym dalej będę się odwoływać do tego, co pani pisze, bo konkretów w tej książce jest masa. Mamy obecnie więcej ubrań niż w jakimkolwiek innym okresie w historii, a jednocześnie cierpimy na wielki niedosyt, o tym powiedziałyśmy już sobie. Pisze pani zresztą o wielu paradoksach, które są związane z modą, na przykład o takim paradoksie ekologicznym. Mamy strajki klimatyczne, mamy młodzież, która jest naprawdę bardzo świadoma tego, co się dzieje z klimatem. Mam wrażenie, że naprawdę im chodzi o to, żeby tej ziemi trochę ulżyć i że ta ziemia nie jest własnością naszego pokolenia i nikt nie ma do niej prawa, musimy o nią dbać. A z drugiej strony widzimy młode dziewczyny, które stoją w sieciówkach z naręczem ubrań właściwie na pół sezonu czy na 1/4 sezonu. I to jest silniejsze od nich.
Tak, ponieważ mamy bardzo trudnego i bardzo sprawnego przeciwnika, którym właśnie są media społecznościowe i ta taka kultura obrazkowa, tak bym to nazwała. I też znowu, nie chcę powiedzieć, że sama nie korzystam z Instagrama i że wszystkie zawarte tam treści to jest zło, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast no, nie pozostaje bez wpływu to, że dzisiaj połowa postów na Instagramie i relacji dotyczy właśnie kosmetyków i odzieży, więc to w tych kategoriach nam się mówi, że tutaj nasze takie spełnienie, ale też naszą wartość musimy mierzyć, zwłaszcza my kobiety, przez pryzmat naszego wyglądu, więc rozwijają się wszelkie branże związane z wyglądem, przecież tak jak medycyna estetyczna i tak dalej. I właściwie mimo całej emancypacji kobiet, która się dokonuje obecnie i takiego sięgania po wpływ na politykę, po wpływ na świat po prostu kobiet, który też jest jakby bez precedensów jednak w historii Ziemi, to mimo wszystko dalej na tym pierwszym poziomie ciągle jesteśmy oceniane przez inne kobiety i przez innych mężczyzn, w ogóle przez świat, przez pryzmat tego, jak wyglądamy. I ja też w książce podaję taki przykład, takie historie eksperymentu australijskiego dziennikarza, który przez rok w ramach właśnie takiego swojego osobistego badania pokazywał się na wizji w tym samym garniturze. I nikt nie zwrócił na to uwagi, natomiast to był taki jego bunt i eksperyment po tym, jak zauważył, że jego koleżanki redakcyjne są nieustannie oceniane nie przez pryzmat tego, jak udał się wywiad, jak zrobiły reportaż, co mówią po prostu na wizji, tylko jak wyglądają, czyli jakie mają włosy, czy zmieniły fryzurę. I, no i tak myślę, że to te oceny i porównania są motorem tych naszych zakupów.
Nawiązując do tego eksperymentu dziennikarza, o którym pani wspomniała, również nasza polska dziennikarka zrobiła eksperyment, pokazując się przez 2 lata w czarnej ramonesce i to było szeroko komentowane, bo kobieta co, musi się ubierać codziennie inaczej? Mężczyzna może chodzić w tym garniturze przez 2 lata. Pytanie, kto nam to zrobił, nam kobietom, czy my same, kto nam wmówił, że nie można codziennie ubierać czystego, świeżego, takiego samego sweterka przez 3-4 dni?
No myślę, że to pytanie mogłoby otwierać jakąś naprawdę bardzo szeroką debatę, do której można by zaprosić znawców psychologii, socjologii, antropologii. Gdybyśmy chcieli uderzyć w takie duże, że tak powiem, bębny, to moglibyśmy powiedzieć, że pewnie korzenie sięgają po prostu kultury i takiego systemu patriarchatu, w którym kobieta była od tego, znaczy jej status społeczny zależał od tego, czy będzie miała męża, czy będzie miała właściciela, bo tak to do tego się to kiedyś sprowadzało. Nie miała własnych pieniędzy, nie była, była zależna od mężczyzny i czym była piękniejsza, tym była jakby bezpieczniejsza w tym sensie, że tym lepiej mogła trafić do lepszego domu, w lepsze ręce. I w ten sposób zapewnić sobie jakieś lepsze życie. Więc myślę, że to jest nawet ten podział. Do dzisiaj przecież słyszymy płeć piękna i takie założenie, że no, jeśli kobieta jest nieatrakcyjna, no to prawie jakby w ogóle nie była kobietą. Więc nam się bardzo splotło to, ta ocena kobiet po prostu przez pryzmat nie wiedzy, nie doświadczenia, nie tego, co robimy, nie działań, tylko właśnie bardzo dużo musimy włożyć wysiłku, żeby już na starcie móc do tego świata wyjść i robić dalej swoje rzeczy. No zobaczmy, co robi rano mężczyzna, zanim wyjdzie do pracy, a ile takich drobniejszych lub bardziej skomplikowanych operacji, że tak powiem, musi zrobić, musi. Albo, no, albo czasem czuje, że musi. Coraz częściej już to jest to wybór na szczęście, ale jednak kobieta, żeby się temu światu pokazać, tak? Te nasze rutyny, które są zupełnie obce dla mężczyzn, one nam zabierają całkiem spory odcinek i kawał czasu, więc my się oczywiście nad tym jakoś nie pochylamy często, ale jak się przyjrzymy temu, za co na przykład chwali się dziewczynki, tak, jak się je porównuje, no, do czego się je zachęca, to jest taka cała masa komunikatów, których my już nawet nie słyszymy, ponieważ po prostu rośniemy wśród nich i są one dla nas tak naturalne jak pogoda.
Tak jak pani mówi, jest temat na odrębną audycję. Skupia się pani oczywiście na tym w swojej książce Odpowiedzialna Moda, ale podaje pani naprawdę dużo takich przytłaczających i dających do myślenia konkretów. Z jednej strony mamy wielkie giganty modowe, firmy, które zarabiają krocie, wykorzystując i nas, i zasoby ludzkie, i zasoby natury, a z drugiej strony mówią o ekologii, pojawia się właśnie teraz taki nowy trend, że ubrania powinny być ekologiczne, pochodzić z recyklingu. Pisze pani trochę o takiej ekościemie, na którą też trzeba zwrócić uwagę.
Tak, no marki i oczywiście cała branża, ona bardzo pilnie śledzi takie nastroje konsumenckie. Cały system, cała machina firm związanych z prognozowaniem trendów zatrudnia specjalistów i specjalistki, którzy bardzo bacznie przyglądają się naszym nastrojom, temu, czego się aktualnie boimy, bo to bardzo często lęk właśnie napędza różne nasze wybory, taki uświadomiony i taki nieuświadomiony też. No i dzisiaj taki lęk klimatyczny, ale oczywiście też jeszcze podpalany czy podgrzewany na przykład sytuacją geopolityczną, która teraz nas wszystkich dotyka, mniej lub bardziej, więc marki widzą, że konsumentów trzeba przekonać, że te wybory odzieżowe są mniej szkodliwe i bardziej niewinne, niż nam to mówią na przykład aktywiści i aktywistki. Dlatego, żeby ten klient dalej mógł konsumować w taki sam sposób, nie zastanawiając się, czy nie mając właśnie wyrzutów sumienia na skutek tych kolejnych zakupów, no to próbujemy, czy branża próbuje podpowiadać mu i oferować takie bardziej ekologiczne rozwiązania albo bardziej ekologiczne komunikaty. No i tutaj nie ma znaku równości, bo są firmy, są marki, które podchodzą do tej zmiany w bardzo taki zaangażowany sposób. Małe firmy często już powstają na takich fundamentach jakości, troski i po prostu odpowiedzialności. Ja lubię to słowo odpowiedzialność, bo ono nie obiecuje, że będzie idealnie, ale daje takie przeświadczenie czy taką gwarancję, że ktoś tam po drugiej stronie po prostu zdaje sobie sprawę ze śladu, jaki jego produkcja i różne wybory pozostawiają w świecie. No więc niektóre marki podchodzą do tego bardzo serio, a niektóre po prostu doczepiają te zielone metki i składają obietnice bez pokrycia, licząc, że klient nie będzie zbyt wnikliwy.
No tak, ale jak przeczyta książkę Odpowiedzialna Moda, to może już spojrzenie na modę będzie zupełnie inne, choćby z tego powodu, że żywotność ubrań jest o połowę krótsza niż 15 lat temu. Waha się od 2 do 5 lat. To też jest odpowiedź, dlaczego kupujemy aż tyle ubrań. Jedna z wielu, które możemy znaleźć w pani książce. I na zakończenie, dosłownie jednym zdaniem, niestety nie mamy czasu. Pisze pani o tym, żeby przywrócić wartość ubraniom i uzdrowić relacje z nimi. Jak to zrobić? Jak zmienić ten świat w branży modowej?
I to jednym zdaniem.
No niestety, chyba że się umówimy na kolejną rozmowę.
To jest wyzwanie. Powiedziałabym, że żeby zacząć się bliżej przyglądać temu, co nas w naszych ubraniach, w naszej szafie cieszy i większą uwagę poświęcić temu, co już mamy, zamiast skupiać się na tym wiecznym niedoborze, czyli więcej, no może to chodzi o to, żebyśmy po prostu poczuli wdzięczność za to, z czego możemy korzystać i aktywnie, proaktywnie, ale też kreatywnie wykorzystywali to, co mamy i oduczali się tego wiecznego poczucia niedoboru, jednak dostrzegając, że nam się to wmawia, tak jak różne inne potrzeby. To chyba od tego bym zaczęła.
No tak, czyli zaczynamy od przeglądania własnej szafy i zadania sobie pytanie, dlaczego kupuję kolejną bluzkę, skoro mam ich 15 czy 35 w szufladzie. Bardzo dziękuję. Odsyłam do książki Odpowiedzialna Moda. Powiedziałam na początku, że trochę thriller, ale czyta się ją z wypiekami na twarzy rzeczywiście. Bardzo merytoryczna i potrzebna na rynku. Katarzyna Zajączkowska jest jej autorką, a pani Katarzyna jest projektantką, wykładowczynią w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. No i przez wiele lat przyglądała się pani branży modowej, stąd ta ogromna wiedza. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również wraz z Olą Woźniak, która program zrealizowała. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.